rzeczami, które wykonujemy. I zawsze tak jest, że kiedykolwiek będziemy robić coś dla Pana Boga, to zawsze będziemy mieli przeciwności. Apostoł Paweł wielokrotnie miał takie przeciwności. My mamy też przeciwności. No, nie jesteśmy jakimś takim zborem, który byłby super bogaty w pieniądze. Nie jesteśmy zborem, który by był w liczbie 5000. Oto to, chociaż ja osobiście chciałbym, żeby ten zbór miał 100 osób i powstawał kolejny zbór. I tak, żeby kiedy będę usypiał w Panu, to żeby były 3 zbory. A jak tak Bóg będzie chciał, oczywiście to jest takie moje pragnienie, oczyma wiary to widzę. Szukam pracowników, którzy będą chcieli to samo zrobić, co ja, i których Bóg będzie potężnie używał, których Bóg będzie używał, którzy będą poddani Słowu Bożemu i będą szli i zwiastowali Ewangelię. Dzisiaj troszeczkę tak przyziemnie, bardzo przyziemnie, o rzeczach mało istotnych, ale też ważnych. Mianowicie o pieniądzach. Chciałbym z wami zacząć taki cyk, aby wyprostować naukę, która w sposób do Kościoła. Cyk kilku spotkań, maksymalnie do 5 spotkań na temat pieniędzy. Pieniędzy, dawania, pochowania, budżetu, oszczędzania. Czy w ogóle Słowo Boże mówi na temat pieniędzy i jak to jest? Wiecie, niemal każda denominacja ma własne spostrzeżenia na sposób, w jaki należy obchodzić się pieniędzmi. Jedni pochopnie wystawiają Pana Boga, twierdząc, im więcej dajesz, tym więcej dostajesz. Drudzy żyją w totalnej ascezie, wyzbywając się wszystkiego, co Pan nam dał. To są dwa takie moje spostrzeżenia, które obserwuję w Kościele. Albo totalna asceza, czyli no, skromne wyzbycie się tej majątności, tych dóbr, posiadania tych dóbr, albo totalna rozpusta, że Bóg musi ci dać, ty na to zasługujesz, to słowo zasługujesz, jesteś dzieckiem Bożym, jest latana ten fragment, jesteś dzieckiem Bożym, i w ten sposób tworzy się kolejna jakaś dziwna teologia, która się nazywa teologią sukcesu. Pieniądze, słuchajcie, w życiu chrześcijan nie są ani dobre, ani złe. To jest taka bardzo ważna informacja dla nas wszystkich. Są neutralne, tak samo jak nóż, którym kroimy chleb, smarujemy masło. Tym samym nożem możemy zranić człowieka lub go zabić, albo pokroić chleb. Należy zadać sobie pytanie, czy nóż jest zły? Odpowiedź jest prosta. Nóż jest neutralny. Osoba obsługująca go jest odpowiedzialna za sposób, w jaki go użyje, w świetle prawa ludzkiego, obyczajowego, moralnego. Czy pieniądze są złe? Nie. To nieprzemieniona natura ludzka nie potrafi w pełni korzystać z tego, co Bóg nam dał. I często wpadamy w chciwość, i w pokusę, i w bałwochwarstwo. Zastanówmy się, co nowe przymierze mówi na temat pieniędzy. Nie chciałbym wprowadzić kogoś tutaj w taki ganek, że za chwilę będziecie musieli otworzyć portfele i wszystko wyłożyć. Czujcie się wolni. Czujcie się wolni. To, co posiadamy, jest depozytem od Boga na czas naszego życia. Jeśli chcemy służyć Bogu, to musimy oddać Mu się w całości, gotowi służyć Bogu wszystkim, co mamy. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 24 werset mówi tak. Nikt nie może dwóm Panom służyć. Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Jezus przyrównuje mamonę do Pana. Celowo napisałem Pana z małej litery. Dla nas chrześcijan mamona nie powinna być Panem. Naszym Panem w naszym życiu powinien być tylko i wyłącznie Jezus i tylko On powinien być wywyższony. Nadmierna miłość do pieniędzy prowadzi do bałwochwalstwa, która jest grzechem, grzechem chciwości. Bałwochwalstwo to nic innego jak stawianie coś lub czegoś przed Panem Bogiem. Więc jeżeli chrześcijanin mówi, że musisz być bogaty, i zasługujesz, ty musisz zrozumieć, że to Boży dar, czy będziesz bogaty, to Boża łaska, czy będziesz bogaty, czy nie, to nie od ciebie zależy. List do Kolosan, 3 rozdział, 5 werset mówi: chciwość, która jest bałwochwalstwem. Czasami pogoń za pieniędzmi wpycha nas w taki schemat chciwości. Więcej, więcej, więcej. Ja, ja, ja. I to się też czasami nazywa ładnie egoizm. Chciwość, egoizm. Ja na pierwszym miejscu, Maria na pierwszym miejscu, Jezus na drugim. I pamiętajcie, wszystko to, co jest na... Jeżeli Jezus jest na drugim miejscu, a coś jest na pierwszym, jest bałwochwastwem. Posiadanie nadmiernej ilości pieniędzy, pragnienie ich, może podkreślam, może prowadzić do zbytnej rozwiązłości w życiu, licznych pożądliwości. I pierwszy list Tymoteusza w sposób jasny i czytelny objaśnia nam to. 6, 9, 10 werset. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Ale bowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary, uwikłali się w sami cierpienia. Apostoł Paweł pokazuje nam, a ci, którzy chcą być bogaci. To jest słowo klucz. Ja chcę być bogaty, ja mam pragnienie bycia bogatym. Po trupach do celu z Desmena Scott i śmiał świat, jak to śpiewał Tomasz Żółtko. Po trupach do celu. Ja chcę być bogaty, ja muszę to mieć. Ja pragnę to mieć. I wpadamy w takie pokuszenia i w sidła, w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości. Oczywiście chciałbym powiedzieć, że zaciągamy, żeby to mieć, żeby dzieci nasze miały, żeby się czuć lepiej, żeby mieć większy status, zaciągamy kredyt. Zaciągając kredyt, jeden, drugi, trzeci, to tak jakbyśmy, słuchajcie, powoli sobie zawiązywali pętlę na szyi i pewnego dnia przyjdzie nam spłacić rzeczy. I potem się okazuje, że wypłata nam nie starcza, a nie daj Panie Boże, jak przyjdzie jakaś sytuacja losowa, wtedy i tylko wtedy, kiedy, przykładowo, kiedy ktoś straci z nas pracę, okazuje się, że nie jesteśmy w stanie spłacić tych kredytów zaciągniętych, tych naszych pożądliwości, tych naszych pokuszeń cielesnych, tej naszej natury cielesnej. I okazuje się, że przychodzi komórnik, puk, puk, dzisiaj do Ciebie, właśnie fajnie, że masz tą wieżę, ja dzisiaj Ci ją zabieram. I licytuję. Apostoł Paweł zwraca nam uwagę na to, że miłość do pieniędzy powoduje zmiany w naszym postrzeganiu rzeczywistości. W dalszej części opisuje, czym może zakończyć się miłość do pieniędzy. Między innymi przeróżne cierpienia. Człowiek ma depresję, jak ma czasami dużo pieniędzy, bo tamten sąsiad ma jeszcze więcej. Najważniejsze ostrzeżenie, jakie płynie z tego wersetu, zboczyli z drogi wiary. Wpadamy w pokuszenia. Stawiamy mamonę na pierwszym miejscu i mówimy, mamona wszystko załatwi. Przez co jednoznacznie wypychamy Jezusa na drugi plan i mówimy w ten sposób, no wiesz Panie Jezu, ja to załatwię swoimi majątnościami, swoim talentem, swoimi pieniędzmi. Jak widać, to jest bardzo zwodnicze i cienka jest linia pomiędzy miłością do Pana Jezusa i miłością do mamony. Dlatego Jezus poświęca trochę uwagi na pieniądze, na majątności i nie możemy tego zaprzeczyć, że tak nie jest. Pokazuje nam, w jaki sposób powinniśmy podchodzić. Nie powinniśmy kochać pieniędzy. Powinny być środkiem do celu, środkiem do płatności, do zakupów pewnej rzeczy. A my jako chrześcijanie powinniśmy być stonowani, umiarkowani, powinniśmy odkładać kapitał, nie zaciągnąć pochopnie kredytów, których czasami później w przyszłości nie będziemy w stanie spłacić. Oprócz kredytu na dom, bo czasami jest tak, że nie mamy tych pieniędzy, żeby zakupić dom, ale dom jest długoterminową inwestycją, gdyż wartość domu w czasie 30 lat wzrasta. Jeżeli kupiliście dom 5 lat temu za 150 tysięcy, to ten sam dom dzisiaj kosztuje 350 tysięcy, więc jest to jakaś inwestycja. Ale każde zaciąganie kredytu, na pochopne zaciąganie kredytu na samochód, na jakieś markowe ciuchy, jest Twoją zachcianką. jest Twoim chceniem, jest pożądliwością. Stąd też w liście tym nie ma mowy, że człowiek bogaty nie może poznać Pana, Boga, lub też bycie bogatym nie oznacza tak często mylnego myślenia, każdy bogaty to oszust i krętacz. Przestrzegam przed takim myśleniem, bo nie jesteśmy sędziami. Często wśród chrześcijan zdarza się tak, że tak myślimy, że nie można być bogatym i być w tym uczciwym i żyć przykładnie. To pozostawiam Wam osądzeniu w własnym sumieniu i do rozważenia ten temat. Lidia w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział. Może być przykładem dzisiejszej kobiety wyzwolonej bizneswoman. Sprzedawała ona purpurę, jak na tamten czas, towar bardzo luksusowy. Jak na tamten czas. Dalej czytamy, że Pan otworzył jej serce na Ewangelię. Potem dała się ochrzcić. Zadajmy sobie pytanie, czy przebywający apostołowie zakazali jej sprzedawania purpury? Porzucenia własnego interesu? Nie. 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 Ale co było zupełnie innego? Co było w zupełnie postawie Lidii? Co ją cechowało? Jaką tą kobietę, która otworzyła to serce, której Pan otworzył serce? Jest odpowiedź kluczowa. Ona nie kochała tego, co robiła. Ona bała się Pana Boga. Uważnie, jak przeczytacie te fragmenty w Dziejach Apostolskich, ona bała się Boga. Bała się Boga. Dla niej sam Pan był tylko jeden. Jezus. Nie purpura, nie jej warsztat, nie jej biznes, nie jej dom, nie jej podwładni. Ale jest napisane wyraźnie, że ona się bała Boga. Dla niej jedynym, prawdziwym Panem nie była purpura, którą sprzedawano i to był towar luksusowy. Bóg, Jezus Chrystus, którego wyznała jako osobistego Zbawiciela i dała się ochrzcić. Jest napisane wyraźnie, bała się Boga. Ale też możemy spotkać ludzi, mogą powiedzieć w ten sposób. Drogi bracie Tomku, fragment Marka 10, 17, 24. Ja go odczytam. A kiedy już wyruszył w drogę, przybiegłszy ktoś upadł przed nim na kolana i pytał go: Nauczycielu, dobry, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? A Jezus powiedział mu: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Czy znasz przykazania? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. Przypominam, jutro jest Dzień Ojca. A on odpowiedział, rzekł: Nauczycielu, wszystko to wypełniałem od młodości. Wtedy Jezus, wejrzawszy nań z miłością, powiedział do niego: Jednego ci jeszcze brakuje. Idź, sprzedaj, co masz, rozdaj pieniądze ubogim, a wtedy będziesz miał skarb w niebie. Potem weź krzyż i chodź za mną. Lecz on, sposępnie usłyszawszy te słowa i odszedł zasmucony, posiadał bowiem liczne dobra. I gdybyśmy skończyli na tym fragmencie, to moglibyśmy zbudować bardzo fajną teologię, musimy wszystko sprzedać. Ale historia biegnie dalej. Jezus, rozejrzawszy się dookoła, powiedział do swoich uczniów: Jakże trudno będzie bogaczom wejść do Królestwa Bożego. I już mamy bata na tych ludzi bogatych. A gdy uczniowie dziwili się Jego słowom, wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do nich po raz drugi: Dzieci, jakże trudno jest wejść do Królestwa Bożego tym, którzy całą nadzieję złożyli w pieniądzach. I tu jest słowo klucz. Nadzieja tego człowieka była złożona w pieniądzach. W pieniądzach. Nie w Jezusie Chrystusie. Pomimo tego, że wypełniał przykazania, pomimo tego, że od młodości tak czynił, pomimo tego, że chciał naprawdę iść za Panem Bogiem, ale całą ufność jednak okazywało się, że pokładał w pieniądzach, w swoich majątnościach, w swoim statusie materialnym. Łatwiej i teraz następuje to, co Jezus mówi. Łatwiej jest wielbłądowi przycisnąć się przez ucho gielne, niż bogaczowi wejść do Królestwa Bożego. Wtedy oni się zdziwili się jeszcze bardziej i mówili jeden do niego, któż może wobec tego będzie być zbawiony? I tak powiedziałem, gdybyśmy przeczytali pobieżnie ten fragment, moglibyśmy dojść do wniosku, iż żadna osoba bogata nie wejdzie do nieba. Ale kluczowym wersetem w tym fragmencie jest werset 24. Dzieci, jakże trudno jest wejść do Królestwa Bożego tym, którzy całą nadzieję złożyli w pieniądze. Ci, co całą życiową nadzieję położyli w pieniądzach, zawiodą się i odejdą zasmuceni z przedoblicza Pana, jak młody młodzieniec. Jak ten młodzieniec. Podsumowując rozważanie, nasuwają się pewne wnioski. Miłość do pieniędzy jest grzechem. I jest korzeniem wszelkiego zła. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Mamy mieć tylko jednego Pana. Jezusa. Drugi, mamona, ma być tylko środkiem do zakupów, do robienia, płacenia rachunków, do płacenia kredytu mieszkaniowego, do realizowania nie wiem, celów kościelnych, do realizowania celów edukacyjnych Twoich dzieci, do spłacenia zaległości, długów i wierzytelności wobec swoich kontrahentów. Tak wspomniałem, pieniądze są tylko narzędziem w naszym ręku do pełnienia woli Pana. I pamiętajcie o tym, że cała ziemia jest Pańska i wszystko to, co ją napełnia. Nic nie jest Twoje. Więc te dwa na początku skrajne postępowania, skrajna asceza i skrajne bogactwo w życiu chrześcijan jest troszeczkę wypaczone. Jest troszeczkę na wyraz. Należy być administratorem rzeczy powierzonych przez Pana w naszym życiu. Pan Bóg dał Ci tyle, na ile zasługujesz. I będzie Ci przydawał tyle, na ile będziesz gotów do tego, aby udźwignąć taki ciężar. Chciałbym Wam powiedzieć, że kiedy my żeśmy zaczynali służbę jako Bread of Life, jako fundacja, to praktycznie mieliśmy termos, 5 kanapek i ludzi, którzy gdzieś się chodzili po dworcach. Dzisiaj, kiedy widzę to, co Pan Bóg dał, kiedy widzę, że Bóg chce i ma wyposażać i wyposaża ludzi w rzeczy niezbędne do służby. Podkreślam, niezbędne do służby, a nie niezachcianki do służby. To widzę, że dzisiaj jesteśmy w stanie więcej ludzi, gdyby przyjąć, obsłużyć, pomóc, dać im. I wśród tych ludzi są niektóre osoby, które tutaj siedzą dzisiaj z nami. I ja rozumiem z tego punktu, że ja jestem tylko i wyłącznie tak zwanym szafarzem, administratorem. I chciałbym, abyśmy zrozumieli, że jest trzecia postawa w Biblii, bycie szafarzem dóbr ziemskich, a szafarz to nic innego jak administrator dóbr powierzonych, bo Pan Bóg powierzył Ci dobra na pewien określony czas i będziesz te dobra musiał używać zgodnie z Jego zaleceniami. Więc napominam, to jest bardzo ważne, że miłość do pieniędzy jest grzechem. Mamy mieć tylko jednego Pana, Jezusa. Pieniądze są tylko narzędziem w naszym ręku do pełnienia woli Pana. Ważnym narzędziem. Bo spróbuj nie zapłacić 10 rachunków pod rząd, to Ci przyjdą i gaz odetną. I nie będą mieli z Tobą skrupułów. Wezmą Cię pod komornika. Nie mam litości. Nie wolno pokładać całej nadziei w pieniądze. Nadzieję pokładamy tylko i wyłącznie w Chrystusie na życie wieczne. Dlatego te pytania apostołów, co trzeba zrobić, aby być zbawionym. Całą nadzieję nie pokładamy w pieniądzach, pokładamy w Chrystusie. A jeżeli położysz ją w pieniądzach, to pewnego dnia zboczysz z drogi wiary, jak apostoł nas przestrzega, i bardzo ważne jest. I wtedy ta nadzieja okaże się błahą nadzieją. I pamiętajcie, jesteśmy administratorami. I naszym obowiązkiem jest administrowanie tą kaplicą, jak najlepiej potrafi. Tak, aby nie zadłużać, tak, aby robić to dla Pana i tak, aby mieć świadomość, od dzisiaj mieć świadomość, że zostało nam to powierzone. I nie może być tak, że my zapraszamy ludzi, a ci ludzie nam psują rzeczy i musimy wydawać ciągle nowe pieniądze. Znaczy, mądrzy w tym wszystkim, tak, aby nie niszczyć kolekt braci i sióstr, które moglibyśmy wysłać do innych zborów. Lub też wesprzeć naszego brata Janka, który tutaj siedzi i sprząta nam ten dół. I musimy być naprawdę bardzo mądrzy w tym. Nie chciałbym, żeby ktoś to odczytał źle. Ja rozumiem, że doszukuje się zawsze dobrych intencji. Ale musimy też ludzi z zewnątrz nauczyć, że jeżeli przychodzisz do nas, to przychodzisz na naszych zasadach. Tak, my cię nakarmimy, my cię damy, my ci ubierzemy, my ci pomożemy, ale jest to na jakichś zasadach. Jeżeli nie chcesz przyjąć tych zasad, jest furtka, jest ona otwarta, zawsze możesz iść na drugą stronę ulicy, tam nie ma zasad, tam możesz robić co chcesz. Ale w obydwu przypadkach poniesiesz pewne konsekwencje. Z jednej strony możesz ponieść pozytywne, a z drugiej negatywne. I bycie administratorem to też troska nie tylko o zbór, ale o twój dom. W jaki sposób będziesz zarządzał swoim domem? Czy powiesz tak jak niektórzy chrześcijanie: Panie Boże, ja ci wszystko oddaję, ale oprócz tego portfela, oprócz pieniędzy. Panie Boże, tak, wszystko, ale nie moje pieniądze. Pamiętaj, wszystko, cała ziemia i wszystko to, co ją napełnia, jest Pański. A to, że masz portfel wypchany, to oznacza, że Bóg tak chce. I tak ma. I teraz pamiętaj, że jeżeli jesteś administratorem, to skrupulatnie będziesz z tego rozliczany. Chciałbym, żebyśmy to zrozumieli. I ja wiem, że trudno się mówi o pieniądzach w Kościele, ale nie ukrywajmy, rachunki są realne, pomierzalne, policzalne. My też jesteśmy realni, policzalni i pomierzalni. Wszystko jest policzalne, realne. Nie dostajesz rachunku duchowego, który płacisz modlitwą, tylko rachunek cielesny, realny. I płacisz środkiem płatniczym. Drodzy bracia, następnym razem za dwa tygodnie, co to znaczy być administratorem i szafarzem dóbr powierzonych. To jest ta trzecia pozycja, która często jest pomijana. A wiem, że za tydzień będzie tutaj z tego miejsca mówił brat Jakub Jeziorski. To bardzo fajnie. Zachęcam was do tego, abyście byli z nami. Tydzień temu mówił Tomasz. Cieszę się, że jest nas więcej. Dzięki temu ja sobie też mogę odpocząć w jakiś sposób. Mogę nabrać siły, przemyśleń. I bardzo ważne, żeby ciało się uzupełniało. Chwała Bogu, bo każdy nas ma inne spostrzeżenie na sprawy duchowe i o to chodzi. To nie jest żadna konkurencja. Jeżeli ktoś mówi, że jest jakaś konkurencja w Kościele, to jest niedojrzały. To jest niedojrzały. Nie ma konkurencji. Nie ma konkurencji. Konkurencja to w świecie. Czasami kościoły też rywalizują ze sobą. Ja przyprowadziłem ostatnio do Pana 50, a ja tylko jednego. Ale jakiego? Tak? Nie rywalizujmy. Nie nasza to rzecz. To jest Boży dar. To Bóg otwiera, tak w przypadku Lidli serce, tak w przypadku Adriana, tak w przypadku Irka, tak w przypadku Filipa i Jana, którzy oddali życie Panu Bogu nie tak dawno. To Bóg otwiera. To Bóg jest sprawcą chcenia. A my mamy być Mu tylko i wyłącznie posłuszni, a nie mamonie. Amen. Powstajmy do modlitwy.